Pomiędzy stalowymi bramami przeznaczenia zasiano ziarna czasu i podlewano je uczynkami. Uczonych i znanych, wiedza jest niebezpiecznym doradcą. Kiedy wszystko wymyka się spod kontroli, los całej ludzkości, jak widzę, spoczywa w rękach szaleńców. To był King Crimson. Słuchacie Państwo Popołudnia Wnet. Jest godzina 16:41. Popołudnie Wnet. Mamy połączenie telefoniczne z Brukselą, gdzie jest europoseł Ryszard Czarnecki. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie doktorze, witam państwa, kłaniam się.
Jakie echa tego kryzysu w stosunkach polsko-izraelskich dotarły do Brukseli?
No, dopiero pierwsze godziny obecności eurodeputowanych, a wciąż jeszcze 28 krajów członkowskich Unii w Brukseli po weekendzie. Ale przestrzegam, panie redaktorze, przed takim swoistym, pseudopolocentryzmem. Polska no, nie jest pępkiem świata. No, to nie jest tak, że wszystko to, co dzieje się w relacjach polsko-izraelskich, jest natychmiast dawane jako headline, jako rzecz no, ekstremalnie ważna w światowych newsach, agencji informacyjnych czy telewizji. W związku z tym też siłą rzeczy zainteresowanie polityków Europy Zachodniej jest tym mniejsze. W związku z tym no, to nie jest tak, że wschodnia sprawa Polska i w związku z tym, że jakiś niedouczony lub pewnej złej woli minister spraw zagranicznych Izraela coś powiedział obrzydliwego, to w związku z tym wszyscy się na to rzucają. No, tutaj tak po prostu nie jest, może i lepiej.
Ale wyczucie polityczne pana posła jest jakie? Czy to jest z punktu widzenia nie pępka świata, ale Rzeczpospolitej? To są ważne zdarzenia, to i ważny moment ten, który teraz się dzieje, który komentujemy?
Tak, ważny, bo polski rząd wreszcie pokazał, że w sposób z jednej strony spokojny, ale też stanowczy, z jednej strony dyplomatyczny, ale też twardy, reaguje na skandaliczne słowa pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych państwa Izrael o antysemityzmie Polaków wyssanym z mlekiem matki. To są słowa raczej ministra braku dyplomacji niż ministra dyplomacji. Słowa, które nie powinny paść, ale jeżeli już padają, no to w takim razie nasi partnerzy muszą być przygotowani na swoistą retorsję, a de facto odwołanie szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie jest, można powiedzieć, odpowiedzią na te słowa, ale na sumę zdarzeń, także na ten dziwny kontredans w Warszawie premiera Bibi Benjamina Netanyahu, na te jakieś próby prostowania tego przez dyplomację izraelską. No, musimy doprowadzić do sytuacji, w której każdy polityk, obojętny z Izraela czy z jakiegokolwiek innego kraju na świecie, jeżeli będzie chciał w ten sposób szkalować Polaków, no to żeby miał świadomość, że Polska będzie reagować i on za to poniesie konsekwencje, poniesie odkreśloną cenę polityczną.
Doktor Rafał Brzeski, który przed chwilą był gościem Popołudnia Wnet, powiedział, że jeżeli coś zdarzy się raz, możemy uznać to za przypadek, dwa razy to powinno się zapalić trzy czerwone światełko, trzy razy to już jest na pewno nie przypadek, a w Polsce wydarzyło się czterokrotnie, więc na pewno to nie jest przypadek. Czy pan poseł podziela takie zdanie, że nie mamy do czynienia z cyklem przypadkowych zdarzeń?
No mam wrażenie, że rzeczywiście to nie jest kwestia niedouczenia czy braku profesjonalizmu ze strony izraelskich polityków czy dziennikarzy, ale jest to pewna świadoma akcja, działanie. No tyle, że uważam, że jest to irracjonalne, że jest to wbrew interesowi państwa Izrael, bo no, w szerszym kontekście europejskim Polska i w ogóle właśnie w jej forum, Grupa Wyszehradzka, państwa naszego regionu, mówiąc szerzej, są tą częścią europejskiej, która jest bardziej otwarta na argumenty Tel Awiwu i w większym stopniu stara się wykazywać pewną empatię wobec państwa Izrael, niż to czyni Europa Zachodnia. Ja to mogę powiedzieć na coś, co głoszę już od iluś tam lat, pisząc o tym na przykład do Dwumierza Dzika Arkana, że państwa Europy Zachodniej, państwa, które zakładały Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, potem EWG, one przeżyły w ostatnich 15 latach dużą ewolucję. Od takich postaw proizraelskich, tradycyjnych, do postaw sceptycznych, neutralnych albo sceptycznych. Dlaczego? Ponieważ uwaga, o czym pisałem i mówiłem wielokrotnie, wzrasta wyraźnie ilość wyborców muzułmańskich w tych krajach, we Francji, w krajach Beneluxu, Belgia, Holandia, Luksemburg, także w krajach południowych, także w Niemczech, także w Wielkiej Brytanii. I ci muzułmańscy wyborcy niejako wymuszają na politykach stosunek taki bardziej sceptyczny do Tel Awiwu, do państwa Izrael, niż był dotychczas. W tej sytuacji raczej szukać sojuszników i, że tak powiem, troszczyć się o państwa, które w arenie międzynarodowej, czy to na zgromadzeniu parlamentarnym, zgromadzeniu, proszę bardzo, ogólnym ONZ, czy też w innych strukturach międzynarodowych, zajmują stanowisko no, bardziej ciepłe wobec Izraela niż takie kraje jak Francja czy Niemcy. Jeżeli Tel Awiw o to nie umie zadbać, no to znaczy, że no, trzeba przemyśleć nasze relacje.
I będziemy o tych relacjach myśleć, a w kontekście europejskim to trzeba powiedzieć o tym zaatakowaniu znanego filozofa francuskiego z pochodzenia żydowskiego, którego żółte kamizelki zaatakowały i tam krzyczano, że Francja dla Francuzów, a ty jesteś Żydem, to nie powinieneś tutaj być i nie powinieneś mieć żadnego głosu. Tak było, ale to już inna historia. O tym pewno będziemy mieli okazję porozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się, pozdrawiam serdecznie.
Gościem Popołudnia Wnet był Ryszard Czarnecki, europoseł. Jest godzina 16:48, słuchają państwo Popołudnia Wnet.
Częstograj. Radia Wnet.
Częstograj będzie za chwilę, a teraz mamy połączenie telefoniczne z doktorem Tomaszem Domańskim, historykiem IPN-u z Kielc. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Polsko-żydowskie studia to jest wydawnictwo IPN-u, które ma się zajmować tymi relacjami trudnymi polsko-żydowskimi. Pierwsza odsłona tego nowego miesięcznika albo nowego pierwszego numeru to jest właśnie pana analiza książki pani Barbary Engelking i Jana Grabowskiego o losach Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. I co z tej analizy, panie doktorze, wynika?
Witam państwa. Panie redaktorze, szanowni państwo, no rzeczywiście publikacja Dalej jest noc. Jest to duża publikacja, dwutomowa, poprzedzona wstępem, która składa się z 9 rozdziałów. Analiza losów Żydów w wybranych powiatach. Już nie chciałbym mówić, które powiaty wchodzą jakby w obszar badań tutaj autorów tej publikacji. Moja recenzja odnosi się do całej publikacji. Z analizy tej publikacji, z recenzji wynika, że przede wszystkim został nieokreślono, w ogóle nie przedstawiono jakiegoś uzasadnienia, dlaczego wybrano te konkretne powiaty, a nie inne. Autorzy posługują się mylną terminologią, jeżeli chodzi o określenie jednostki administracyjnej, którą badają, to znaczy raz jest to powiat w rozumieniu niemieckim, raz jest to powiat przedwojenny, nie ma tutaj jednolitości. Poza tym chyba rzecz najważniejsza, to jest, którą ja tutaj postawiłem w tej recenzji, to jest pisanie pod założoną tezę. Natomiast najważniejsze problemy, które można zauważyć w tej publikacji, to jest przede wszystkim brak uwzględnienia kontekstu historycznego, w jakim te wydarzenia okresu II wojny światowej i relacje polsko-żydowskie z tego okresu się rozgrywają. Nie ma tego kontekstu, bądź on jest pomniejszany, bądź, że tak powiem, chociaż momentami zauważany, jednak w moim przekonaniu nie jest on jakby poddawany czy uwzględniany w analizie postaw Polaków. I rzecz, która jest chyba której poświęciłem bardzo wiele miejsca w tej recenzji. Ta recenzja jest bardzo obszerna, bo liczy ponad 70 stron tekstu drukowanego. To jest duża ilość, nawet bardzo duża ilość różnego rodzaju przypadków, przykładów manipulowania źródłami, błędnych interpretacji, nieścisłych cytowań, czy momentami nawet wycinania poszczególnych zdań, tak aby jakby dopasować tekst do tezy, którą się w danej sytuacji stawia. To według mnie powoduje ta ilość tych uchybień warsztatowych, które wymieniam w recenzji, powoduje, że niektóre fragmenty tej pracy należałoby po prostu napisać od nowa. Tam jest też bardzo ciekawy problem, tak naukowo, zupełnie metodologicznie w tej publikacji, a mianowicie jest wiele różnych tabel, danych statystycznych, wyliczeń, do których nie podano w ogóle żadnego źródła, to znaczy obliczenia własne. No to jest metoda, która uniemożliwia jakby weryfikację tego danych statystycznych, które zostały w tych tabelach przedstawione. Nie wiadomo dokładnie, na jakich źródłach one się opierają. Szczegółowo można by odnieść się także do terminu, który pojawia się w recenzji, a mianowicie użyli redaktorzy tomu określenia administracja niemiecko-polska. No jest to termin błędny, nie ma żadnej administracji niemiecko-polskiej pod okupacją niemiecką, jest administracja niemiecka, administracja okupacyjna. To są jakby takie najistotniejsze rzeczy, które wskazuje w swojej recenzji.
Czy można to podsumować na sposób dziennikarski, że dobra wola przy pisaniu tej książki albo obiektywizm nie był obecny?
Znaczy myślę, że w wielu miejscach nie był obiektywizm obecny, na co wskazuje ilość uchybień warsztatowych, które ja przedstawiłem w tej recenzji. W tym obszarze także mieści się kwestia w niektórych wskazanych przeze mnie przypadkach marginalizowania roli niemieckiej, czy pomijania tego udziału. No to właśnie wskazuje na takie zabiegi.
Rozmawiamy o tej książce w kontekście, nie wiem, czy pan wie, że taka duża konferencja szykuje się w Paryżu właśnie na temat relacji wojennych polsko-żydowskich i tam głównymi prelegentami będą pan Jan Grabowski, o którym pan wspomniał, pani Barbara Engelking i taki w Collège de France będzie wykład we współpracy z Collège de France zrobiony, Jan Tomasz Gross, Droga historyka Holokaustu w Polsce, czyli spodziewamy się, że tam ma być to nowe i o pogromie w Kielcach będzie tło społeczne, dyskusja, także możemy się spodziewać, że tam padną te wszystkie słowa Anna Bikont, tak patrzę na program tej konferencji, że tam nikt nie stanie i nie będzie głosu polskiego w tych wszystkich sprawach.
No myślę, że będzie głos Polski w tych sprawach, ponieważ pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej wezmą udział, mam nadzieję, jako oczywiście uczestnicy, jako widzowie, słuchacze tej konferencji, będziemy mieli możliwość zapoznania się na miejscu z tezami, które będą wygłaszane. No, być może będziemy też mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji, zadania pytań, aby autorzy referatów czy poszczególni referenci mogli się także jakby ustosunkować do naszych pytań, do ewentualnych uwag, bo tylko, prawda, w dyskusji możemy jakby osiągnąć, jakby tylko dyskusja umożliwia jakby postęp badań naukowych, bo no od tego są, prawda, różne debaty, dyskusje, panele.
Pod warunkiem, panie doktorze, że w dyskusji chodzi o znalezienie prawdy i odpowiedź na pytania, a nie o to, żeby wybrzmiały oskarżenia, bo cały tytuł konferencji to jest Nowa Polska Szkoła Historii Holokaustu, także nowy sposób spojrzenia na Holokaust, który się wydarzył w Polsce.
No, powiem w ten sposób, że ja w recenzji napisałem, że w niektórych miejscach autorzy posłużyli się pewną metodą, która jest jakby niespotykana, jeżeli chodzi o analizę źródeł. No, mam nadzieję, że będzie możliwość podczas tego spotkania, będzie możliwość jednak przedyskutowania pewnych problemów historycznych, które są bardzo ważne, jeżeli chodzi o relacje historyczne, relacje polsko-żydowskie. No i mam nadzieję, że ta prawda historyczna jest tutaj najważniejsza, bo w gruncie rzeczy chodzi o to, aby historię, przeszłość badać zgodnie z wymogami warsztatu naukowego, zgodnie z tym, jak wygląda, że tak powiem, analiza źródeł, analiza dotychczasowych publikacji czy weryfikacja dokumentów, które historyk bada, które znajduje na swojej drodze naukowej. No, ja mam po prostu nadzieję, że chodzi tutaj o to, aby badać rzetelnie historię, przeszłość, bez względu od tego, jakich problemów ona dotyczy, bo raz dotyczy problemów, że tak powiem, lekkich, które jakby nie wzbudzają większych emocji poza historykami, a czasem dotyczy bardzo ważnych problemów, które dotyczą poszczególnych narodów i są bardzo, w cudzysłowie, medialne.
To jest bardzo miłe, że pan doktor jest optymistą, ale tak rzetelnym historykiem być jak Tomasz Gross, to już chyba bardziej, większej rzetelności sobie, trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś był bardziej jeszcze rzetelny.
Znaczy, powiem w ten sposób, panie redaktorze, że każdy naukowiec, czy każda osoba, która bez względu na to, czy jest socjologiem, historykiem, filozofem, każda osoba, która zajmuje się przeszłością, bada przeszłość, jest odpowiedzialna za słowo, za to, co pisze i za to, w jakim kontekście swoje publikacje stawia, czy jakie sądy w swoich publikacjach głosi. I myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść, jeżeli jest tyle głosów krytycznych wobec badań przez prowadzonych czy podejmowanych przez profesora Grossa, no myślę, że on powinien się nad nimi zastanowić.
Będzie pan w Paryżu?
Będę w Paryżu.
Będziemy mogli z panem przez telefon w Poranku Wnet porozmawiać po pierwszym dniu konferencji?
No, mam nadzieję, że jeżeli nie będzie, że tak powiem, tutaj problemów technicznych czy jakichś innych organizacyjnych, to z mojej strony nie ma żadnego problemu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Tomasz Domański był gościem Popołudnia Wnet i powiedzmy, że Instytut Pamięci Narodowej postanowi wydawać i wydaje polsko-żydowskie studia w języku polskim i w języku angielskim i to jest nowa publikacja, która teraz jest dostępna. Tomasz Domański, korekta obrazu i znak zapytania na końcu. Ten znak zapytania jest znakiem zapytania. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
Jest godzina 16:29. Za chwilę połączymy się ze studiem Dziki Zachód, ale zanim to nastąpi, posłuchamy Często Graja.